Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Dzień dobry, Joanna Matuszewska. W Polsce według danych Towarzystwa Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom dzieci wypalają co roku nawet 4 miliardy papierosów. 50% uczniów próbowało już palić papierosy, a co czwarta osoba w wieku 15-18 lat robi to codziennie. Dlaczego nastolatki palą? Jak im pomóc? Dlaczego ludzie palą? Dlaczego nie mogą się od palenia uwolnić? Czy wzrost akcyzy na wyroby tytoniowe i podniesienie cen pomoże w walce z nałogiem palenia? O tym wszystkim będę dzisiaj rozmawiać z profesorem Łukaszem Balwickim, kierownikiem Zakładu Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, eksperta WHO i członka Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk, lekarza i kierownika poradni leczenia zespołu uzależnienia od tytoniu w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Witam pana profesora, dzień dobry. Taki przydługi trochę wstęp, dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Dlaczego tak trudno, panie profesorze, jest rzucić palenie? A jak się rzuci, to często tylko na jakiś czas.
Tak, pamiętajmy, że za paleniem kryje się narkotyk, nikotyna, substancja bardzo mocno uzależniająca. Mówi się, że często silniejsza nawet niż takie twarde narkotyki pod kątem szybkości uzależnienia. Także to nie jest, powiedzmy, wybór, styl życia. Być może na początku, gdy ktoś podejmuje w wieku dorosłym taką decyzję, że spróbuje zapalić papierosa. Natomiast tak jak mam do czynienia z moimi pacjentami, to absolutnie nie mówią tutaj o wyborze. Mówią o przymusie i o tym silnym przymusie, który jest związany właśnie z uzależnieniem. Także no, za paleniem kryje się narkotyk, od którego często nieświadomie na początku uzależniamy się.
A panie profesorze, można to porównać trochę tak do cukru na przykład, który też jest taką substancją, z której ciężko zrezygnować, ze słodkiego, ze słodyczy.
Na pewno po części, natomiast nie ma takiego szybkiego potencjału uzależniającego, nie przynosi też takiej, można powiedzieć, efektu w mózgu pod postacią pewnej euforii, przyjemności, doznań takich związanych z pobudzaniem układu nagrody. Są to podobne szlaki, ale nie tak na pewno silnie oddziałujące.
No właśnie, bo niektórzy palą, bo wolą palić na przykład niż jeść słodkie, bo jak nie palą, to im się chce słodkiego.
Tak, rzeczywiście pewne osoby tłumaczą w ten sposób, że jakby koją głód zwykły właśnie poprzez nikotynę. Często to jest argument poruszany przez kobiety u mnie w gabinecie, że i obawiają się właśnie w ten sposób, czy jeżeli rzucą, to automatycznie nie przybiorą na wadze. Rzeczywiście, to nie jest kwestia tego, że nikotyna nas odchudza, tylko raczej nikotyna może w niektórych przypadkach, to jest nie zawsze, hamować ten apetyt. W związku z tym przy rzucaniu palenia trzeba na to zwrócić uwagę.
Ja się tak zastanawiam, czy to jest właśnie kwestia tylko uzależnienia, czy na przykład też taka kwestia, nie wiem, słabości charakteru, jakichś takich problemów z dotrzymywaniem obietnic danych samemu sobie.
To jest rzeczywiście często argument, który pacjenci też podnoszą i wiele osób, z którymi rozmawiam, także moich znajomych, mówią, że mają za słaby charakter, żeby rzucić. Na pewno nie było tego słabego charakteru przy rozpoczynaniu. Pamiętajmy, że większość, zdecydowana ponad 70% osób, które pali przez całe życie, rozpoczynało nauk w wieku młodzieńczym, tak, kilkunastu lat, kiedy to raczej była, można powiedzieć, no jakiś wybryk, można powiedzieć, chęć przypodobania się w towarzystwie. A później dochodzi do tego silnego uzależnienia, które naprawdę nie jest tak prosto w niektórych przypadkach rozstać się z tym nałogiem. W związku z tym, tak, mam przypadki oczywiście i znam osoby, które siłą woli, można powiedzieć, 1 stycznia, bo to są często postanowienia noworoczne, rzuciły palenie, ale pamiętajmy, to jest narkotyk, który naprawdę nas uzależnia, więc nie myślmy tylko kategoriami słabej woli, to są po prostu reakcje chemiczne w naszym mózgu, którymi nie jesteśmy tak łatwo w stanie się, można powiedzieć, przeciwdziałać, czy w jakiś sposób wyzbyć ich.
Te 4 miliardy papierosów wypalanych co roku przez nastolatków w Polsce, no wydaje się jakimś kolosalnym wynikiem, wielką liczbą tych papierosów. A czy skutki długofalowe dla takiego młodego człowieka, dla nastolatka, one są inne niż dla osoby dorosłej? To inaczej wygląda, to uzależnianie się?
Na pewno w wieku młodym szybciej dochodzi do uzależnienia z uwagi na plastyczność mózgu. Mózg do 23 lat, 25, różnie naukowcy podają, kształtuje się, tworzy nowe powiązania i tak dalej. Jeżeli na tym etapie rozwoju wprowadzamy substancję silnie oddziaływującą, kształtującą szlaki nerwowe i tak dalej, więc dochodzi do, można powiedzieć, fizycznej zmiany, trwałej zmiany w mózgu. I ja to często widzę w gabinecie, że te osoby, którym najtrudniej się rozstać z nałogiem, to te, które bardzo wcześnie rozpoczynały swój nałóg, u których doszło właśnie, można powiedzieć, do trwałej zmiany w mózgu. i gdzie rzeczywiście wtedy ciężko rzucić palenie.
A te długofalowe skutki, to znaczy ile lat trzeba palić, żeby zacząć odczuwać to zdrowotnie? Czy to są krótkie, dosyć stosunkowo okresy, czy trzeba palić wiele lat, żeby nabawić się jakichś problemów?
Oczywiście mamy tu do czynienia z tak zwaną zależnością dawka-efekt, tak? Czyli im więcej dawki czegoś toksycznego, tym więcej tego efektu. Natomiast pamiętajmy, że każdy jest troszeczkę inny. U różnych osób te efekty występują szybciej. Mam pacjentów już 20-kilku, 30-kilkuletnich, którzy mówią, że łapie ich zadyszka, gdzie nie mogą wykonywać tych aktywności, których do tej pory wykonywali, czyli nie wiem, przebiegnięcia się, czy jazdy na rowerze, i te osoby już bardzo szybko odczuwają pewne negatywne efekty. Niektórzy w cudzysłowie mają to szczęście, że troszeczkę muszą poczekać, natomiast u każdego palenie czyni spustoszenie w organizmie. Jest kwestia tylko, kiedy ono się objawi, czy w wieku 30 lat, 40, 50. No, epidemia i zawału wśród młodych osób, to też jest po części przecież przyczyna właśnie palenia.
Młodym osobom takie rzeczy jak zawał, czy przewlekła obturacyjna choroba płuc mogą się wydawać bardzo odległe i w ogóle nie z ich bajki. Ale już na przykład kłopoty z cerą, kłopoty z włosami, kłopoty z płodnością, kłopoty z ogólnie wyglądem i tego typu sprawami, na to się chyba najbardziej, mając 20-30 lat, zwraca uwagę, będąc na przykład młodym mężczyzną czy młodą kobietą. I tak jest?
Tak, i badania pokazują, że chociażby kłopoty z nauką u młodzieży są częstsze u tych osób, które w młodym wieku rozpoczynają swoją przygodę z nikotyną. No pamiętajmy, nikotyna jest substancją narkotyczną, która przenika do mózgu i na poziomie mózgowym kształtuje. W związku z tym badacze wskazują także na kłopoty z zachowaniem, zaburzenia emocji na przykład, temperamentu, zaburzenia wolitywne, czyli po prostu nam się być może mniejszą mamy wolę do pewnych działań. Także tutaj naprawdę już na poziomie tym młodzieńczym, kilkunastolatka, dwudziestolatka, widzimy różnicę między tymi osobami, które nie przyjmują żadnych substancji psychoaktywnych.
A jak może na przykład wpływać nikotyna i palenie na wygląd cery, skóry, włosów, paznokci chociażby, na to, co widać, co jest takie bliskie, mając te 20 lat?
Tu akurat za to jest nieodpowiedzialna nikotyna, ale substancje właśnie, które znajdują się w dymie tytoniowym, tak? Substancje smoliste, także tlenek węgla, ponieważ pamiętajmy, że te substancje uszkadzają naczynia krwionośne. Jeżeli mamy organy, a skóra jest takim organem, który potrzebuje dużo tutaj substancji odżywczych, jest zaburzone, można powiedzieć, to mikrokrążenie, tak? Ale także chociażby włókna keratynowe się szybciej rozpadają, tak? To mamy spadek elastyczności.
Szybciej się starzejemy, tak?
Dokładnie, szybciej się starzejemy. Osteoporoza chociażby jest częściej, szybciej występuje.
Mhm. Chciałam wrócić do tych dzieci, o których zaczęliśmy, mówiąc, jak tak tutaj cytując statystyki, takie dosyć dramatyczne. Dlaczego właściwie dzieci palą? Mówił pan, że to jest chęć przypodobania się tam w grupie albo pokazanie, że jestem dorosłym. Od tego się najczęściej zaczyna? Od takiego wybryku właśnie?
Znaczy, myślę, że nakładają się dwie rzeczy. Z jednej strony mamy rzeczywiście pewną chęć w jakiś sposób pokazania, że jest się bardziej dorosłym, tak? Czyli młodzież robi rzeczy, które teoretycznie są zakazane, chcą tego zakazanego owocu spróbować i w ten sposób pokazać, że gdzieś tam dorastają i tak dalej. W związku z tym sięgają, można powiedzieć, po substancje, które niestety jako społeczeństwo przekazujemy im, że to jest tylko dla dorosłych. Myślę, że to coraz bardziej się zmienia, bo palenie nie jest dla dorosłych, absolutnie też nie jest. Natomiast gdzieś to funkcjonuje, w związku z tym młodzież eksperymentuje.
Czyli oni naśladują dorosłych, krótko
naśladują
mówiąc.
Dorosłych, ale też na pewno swoich kolegów. Tutaj mówimy w badaniach. Jednym z takich silniejszych czynników, to jest presja rówieśnicza, tak? Czyli, że trafiamy w otoczenie, nie wiem, w szkole, do szkoły średniej na przykład, bo to
tak
jest ten
jak
moment.
Było w PRL-u, kto nie pije, ten donosi, tak? Tutaj kto nie pali, ten nie jest nasz, nie
dokładnie,
jest równy.
Więc trochę tak jest. A druga rzecz, trafiamy na łatwą dostępność, tak? Czyli, że my jako społeczeństwo relatywnie słabo ograniczamy dostęp do tych substancji, tak? W tym sensie, że bez problemu młodzież kupi, bo raczej nikt nie zwróci uwagi, nikt nie powstrzyma tej sprzedaży. No a także to, o czym być może później porozmawiamy, cena też jest naprawdę nieodstraszająca. Absolutnie.
Pytałam o to, czy młodzież naśladuje dorosłych, bo chciałabym wiedzieć, czy wiadomo może, że dzieci z rodzin, gdzie dorośli palą tytoń, palą papierosy, też częściej sięgają po te papierosy, bo naśladują ojca, mamę.
Tak, nasze badania, które nadzorowałem dla Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, Polnico Youth, pokazały, że jednym z najsilniejszych czynników determinujących palenie właśnie dzieci jest to, czy ktoś z rodziców palił. I rzeczywiście w związku z tym, jeżeli jako dorośli palimy, to miejmy to świadomość, że niestety ten przykład bardzo silnie oddziaływuje na rodziców. I ja się cieszę, że część osób, które jeszcze nie ma problemów zdrowotnych, właśnie czekając na dziecko, tak? Albo jeżeli to się dziecko, mam ostatnio, kilku ojców miałem takich, którzy właśnie dla nich motywatorem jest pojawienie się pierwszego dziecka. I ja im mówię, to jest bardzo dobra decyzja, bo pan jeszcze nie cierpi z tego powodu, ale być może pana dziecko właśnie wejdzie w ten nauk ze względu na przykład, który dają rodzice.
Rodzice pewnie często myślą takich dzieci, które przyłapią na paleniu albo wiedzą, czują, że coś się dzieje, myślą sobie, a może to minie, nie będę nic robić na razie, zobaczymy jak się sytuacja rozwinie. To jest dobre myślenie, czy trzeba właśnie działać już od razu?
Nie, wydaje mi się, że tu już trzeba działać i oczywiście trzeba jakby porozmawiać z dzieckiem, dlaczego sięgnęło po ten papieros, czy to jest rzeczywiście kwestia, nie wiem, presji rówieśniczej, bo ktoś poczęstował, ktoś dał i tak dalej, a być może jakiś głębszy problem, gdzie dziecko chce zwrócić naszą uwagę swoim właśnie zachowaniem. Także zawsze tu wydaje się rozmowa z dzieckiem i ocena jakby tej sytuacji, nie? Jest konieczna. Natomiast nigdy nie powinno się zostawiać tej sytuacji. Jakby powinno być jasny sygnał, że to nie jest wyjście, to nie jest dobre zachowanie, to nie jest wyjście z jakichkolwiek kłopotów.
Panie profesorze, a czy są poziomy uzależnienia od palenia tytoniu? Bo wiele osób na przykład może uważać, że nad sytuacją w ogóle panuje, że oni palą tylko na przykład jak się zdenerwują albo na jakichś spotkaniach towarzyskich i panują nad sytuacją ogólnie.
Tak, rzeczywiście ja w swojej poradni mierzymy jakby ten poziom uzależnienia. Można powiedzieć, że rozróżniamy kilka takich grup. Są jedne osoby, które właśnie palą okazjonalnie przy jakichś wydarzeniach i w związku z tym nie muszą codziennie. Kolejną grupą są osoby, które już muszą codziennie, ale są w stanie, nie wiem, zrezygnować, gdzieś tam do południa nie palić, nie wiem, w pracy na przykład nie palą, a palą po pracy i tak dalej. No a kolejną grupą to są takie osoby, które mają ten przymus co jakiś określony czas, na przykład co godzinę, co półtorej godziny, wyjść na przykład z jakichś tam pomieszczeń, ze swojej pracy, żeby zapalić. No a taką już najbardziej zatwardziałą, można powiedzieć, najcięższą grupą.
Jeden od drugiego.
To jest jeden od drugiego i budzenie się w nocy. Nie? To jest taki mocny sygnał, że... No i też właśnie jeżeli się budzimy już i pierwszą rzeczą, o którą myślimy, to jest zapalenie papierosa, to jest bardzo wyraźny sygnał, że absolutnie nie kontrolujemy tego nałogu i trzeba jak najszybciej się zmierzyć.
No właśnie, i z czym to się wiąże? Bo ja tak sobie myślę, że część z tych palaczy może się porównywać. Myśleć sobie, ja palę 5 papierosów na przykład dziennie, a mój kolega to praktycznie 2 paczki, tak? Więc on jest nałogiem, a ja nie. Mhm. Tak to jest trochę?
No mam trochę złą wiadomość dla tych, którzy palą mało, w cudzysłowie nawet kilka tych papierosów dziennie i sobie ten, bo badania pokazały, że mamy do czynienia z tak zwanym skokową szkodliwością, tak? Czyli nawet kilka papierosów dziennie daje już duży, szkodliwy efekt dla naszego układu krążenia, dla ryzyka udarów, zawałów
i tak
dalej.
Bo mogą sobie myśleć, że skoro palę 5, a ktoś pali całą, to on jest tą osobą, która może mieć raka płuca albo udar, a ja jestem względnie bezpieczna, bo to jest tylko 5.
I to inne badania z kolei japońskie pokazały, że palacze, którzy redukowali palenie, na przykład z paczki na pół paczki, relatywnie niewielki był zysk z tego powodu. To znaczy, że nie obniżały się tak mocno czynniki ryzyka właśnie, czy to raka płuc, czy zawału serca. Także tylko całkowite rozstanie się z tym nałogiem przynosi rzeczywiste, pozytywne, dobre efekty.
Dlaczego niepalenie jest takie trudne dla niektórych, a są ludzie, którzy z tym nie mają problemu? Są narażeni na to, bo ciągle ich ktoś częstuje, a oni po prostu może mieli nawet epizod papierosowy, ale udało im się rzucić, a są tacy, którzy po prostu uzależnili się i im nie mogą wyjść z tego, mimo że chcą.
To jest podstawowe moje pytanie, kiedy przychodzą pacjenci do gabinetu. Dlaczego palisz? I daję czas, żeby się zastanowić, bo oczywiście jest część pacjentów, że nie wiem dlaczego, po prostu muszę i mnie ta nikotyna pcha, ale wielu jak po zastanowieniu mówi, że tak, to jest mój sposób radzenia sobie z życiem, tak? To na przykład wiele osób mówi, mam ciężką sytuację w pracy, w rodzinie i tak dalej. I to jest w ten sposób, gdzie ja mam chwilę dla siebie, chwilę odprężenia. Być może jest to jakaś przerwa w pracy, być może w moim domu wszyscy palą, więc jakby dla mnie to jest ta sytuacja taka okolicznościowa,
tak
społeczna,
rodzinna.
Mhm. Więc wiele różnych powodów. No, ja wtedy zwracam uwagę na to, że proszę pamiętać, że pani kiedy zaczynała palenie, tych powodów nie było. Był pan prawdopodobnie osobą młodą, która właśnie w cudzysłowie w jakimś tam zapomnieniu chęci przypodobaniu się zaczynała, natomiast później racjonalizujemy, tak? Czyli szukamy powodów, dla których dalej palimy. Na przykład nie uczymy się metod radzenia sobie ze stresem, czyli no, przecież wiele osób też ma stresujące życie, a nie pali, ale nie wiem, uprawia aktywność fizyczną, nie wiem, posłucha muzyki, dobrej książki, jakoś się odpręży inaczej. Palacze idą troszeczkę na skróty, czyli sięgają po chemiczny po prostu uspokajacz.
Ja chciałam pana zapytać, co pan myśli o takim sposobie zachowania, że niektórzy myślą sobie, ja nie będę teraz palił tytoniu takich prawdziwych papierosów, tylko przerzucę się na e-papierosy albo na tak zwane podgrzewacze tytoniu, bo one są bezpieczne. One rzeczywiście są bezpieczne, to jest lepsze rozwiązanie, jeśli można w ogóle tutaj jakoś tak powiedzieć, że lepsze, no bo żadne palenie pewnie nie jest dobre.
Mhm. Tutaj mity pewne funkcjonują. Pierwsze to, że rzeczywiście nie możemy powiedzieć do końca, że one są bezpieczne, ponieważ badania zawartości pokazują, że jednoznacznie, że są tam substancje rakotwórcze, są tam także chociażby tlenek węgla w tytoniu podgrzewanym, które ewidentnie uszkadzają nasz organizm, więc to jest jedna rzecz. A druga, że to też nie jest sposób na rzucenie palenia. Naukowcy już od jakiegoś czasu próbują szukać dowodów, że być może e-papierosy są pomocą w rzuceniu palenia. No tutaj mimo jakichś pierwszych takich być może jakichś pozytywnych wiadomości, być może często też niestety są to część badań niestety finansowane chociażby przez przemysł tytoniowy, nie spełniły naszych oczekiwań. Pokazują to, że osoby, które dalej utrzymują nauk, czy to w postaci e-papierosa, czy tytoniu, mają częściej wracają z powrotem do nałogu, bo się popsuje urządzenie, bo zabraknie i tak dalej, więc jakby dalej trwamy w nałogu. My w celach terapeutycznych jako lekarze stawiamy sobie przejście detoksu i odstawienie całkowicie nikotyny. Forma jakiejś substancji, dalej podawania jej w jakiejkolwiek innej postaci jest, można powiedzieć, takim półśrodkiem, który wcale nie prowadzi nas do dobrego rozwiązania.
Bo po te e-papierosy i te podgrzewacze tytoniu sięga często młodzież, która być może w ogóle by nie paliła niczego, gdyby ich nie było, prawda?
Dokładnie. Szczególnie, że te nowe produkty kuszą swoim wyglądem, swoją nowoczesnością, często różnymi smakami, zapachami. Pamiętajmy, że w zwykłych papierosach już nie znajdziemy smaku wiśniowego, waniliowego, czekoladowego. Natomiast w tych e-papierosach, czy także w tytoniu podgrzewanym, no ustawodawca dopuścił. Badania pokazują jednoznacznie, to jest coś, co przyciąga młodzież. Właśnie ta nowoczesność, ale także różnorodność smaków i zapachów.
A co zawierają tak naprawdę te likwidy i te wkłady do podgrzewania? Czy rzeczywiście nie zawierają niczego poza nikotyną, która po prostu jest, czy to jest jakaś mieszanka chemikaliów, którą i tak czy siak się wdycha?
Tutaj trzeba rozróżnić. Elektroniczne papierosy, można powiedzieć, tą substancją, która jest używana do pobierania nikotyny, jest płyn, który zawiera,
liquid,
w którym jest nikotyna jako ekstrakt z tytoniu, tak? Czyli dochodzi do ekstrakcji chemicznej, ale niestety nie jest całkowicie oczyszczona, więc chociażby są nitrozaminy, które są substancjami rakotwórczymi. Natomiast jest to rozpuszczone w glikolu propylenowym, no oczywiście też jest woda i tak dalej.
Czyli
natomiast
co ten człowiek wdycha tak naprawdę?
Wdycha chmurę, można powiedzieć, to jest para, tak to fachowo nazywamy para, która powstaje zarówno z gliceryny i glikolu propylenowego, oraz ekstraktu z tytoniu, który zawiera nikotynę, ale także inne substancje. I pamiętajmy, że niestety podgrzewanie do tam 300 i więcej stopni doprowadza chociażby do utworzenia formaldehydu, który jest substancją rakotwórczą.
I to jest w tych wkładach do podgrzewania, tak? Czy w tych
likwidach? To jest likwidy.
Natomiast są likwidy. A przepraszam, ale one są często, tak jak pan mówił, różne smakowo-zapachowe, tak?
I tutaj oczywiście producenci sięgają po różne dodatki
smakowe.
Czy to jest
chemia po prostu?
Tłumacząc się, że to są nieraz substancje spożywcze. Natomiast pamiętajmy, co innego spożyć doustnie i wydalić, tak, a co innego podgrzać do kilkuset stopni, gdzie dochodzi do różnych też zmian w strukturze i wdychać to do drzewa oskrzelowego i drażnić tym samym całe drogi oddechowe.
No to są likwidy, a te wkłady, jeśli mielibyśmy powiedzieć o ich składzie, to co tam się znajduje?
To już jest tytoń, liście tytoniu, które są bardzo skompresowane, które z różnymi dodatkami chemicznymi powodują, że ich podgrzanie doprowadza do wydzielenia nikotyny i innych substancji zawartych w tytoniu. Tutaj oczywiście producenci mówią, że właśnie nie dochodzi do tego otwartego spalania, więc tych substancji jest mniej. I rzeczywiście no, badania chemiczne pokazują, że mamy do czynienia, że teoretycznie porównując zawartość rakotwórczych substancji, jest ich mniej. Natomiast pamiętajmy, że one też dostarczają mniej doznań i mniej nikotyny i badania pokazują, że ci użytkownicy głębiej się i mocniej się zaciągają tymi produktami, więc...
No, one też są smakowo-zapachowe?
I one mogą być smakowo-zapachowe.
I wtedy dodatek takiego czegoś dodatkowego też powoduje większe ryzyko?
Jak najbardziej, ponieważ chociażby akroleina, tak, jest to pochodna, czy diacetyl jest pochodną na przykład barwników i smaków wiśniowych, i które znajdujemy po prostu w tych, w parze i wydalanej właśnie z tych produktów.
Profesor Łukasz Balwicki, kierownik Zakładu Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, lekarz i kierownik poradni leczenia zespołu uzależnienia od tytoniu WCK jest z nami. Wracamy do Państwa po krótkiej przerwie.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, witam Państwa ponownie w audycji medycznej Radia Gdańsk. Dziś moim gościem jest profesor Łukasz Balwicki, kierownik Zakładu Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, ekspert WHO, lekarz kierujący poradnią leczenia zespołu uzależnienia od tytoniu w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Dzień dobry Panie Profesorze, witam jeszcze raz. Chciałam Pana zapytać o tak zwane bierne palenie. Czy każdy dym z każdego urządzenia i z papierosów, i z tych likwidów, i z e-papierosów, i z tych urządzeń do podgrzewania tytoniu, on jest tak samo szkodliwy?
Nie, na pewno on się różni, bo różne są substancje wydzielane z tych, można powiedzieć, urządzeń, tak? Czy z papierosów, czy z elektronicznych papierosów, czy z tytoniu podgrzewanego. Natomiast w każdym jest zawarte są substancje, które nie powinny być wdychane do zdrowego drzewa oskrzelowego. Mówimy tutaj chociażby o właśnie cząsteczkach, o pyłach, tak? O substancjach rakotwórczych, nitrozaminach, właśnie substancjach smolistych, w zależności o substancjach aromatycznych w przypadku elektronicznych papierosów. Także WHO mówi jasno, że te same ograniczenia, które funkcjonowały do tej pory dla papierosów tradycyjnych, dla dymu tytoniowego, powinny być, można powiedzieć, dostosowane także do tych nowych wyrobów. No na szczęście w Polsce tak jest, że te zakazy palenia obejmują także te inne produkty. Mimo tego, że być może ich charakterystyka jest troszeczkę inna, to każdy z nich jednak niesie potencjalne ryzyko.
Coś tam się wydziela, czego nie powinniśmy wdychać. A w jakim stopniu narażona może być osoba mieszkająca albo pracująca na przykład z palaczami, bo często tak jest, że no, nie można palić w miejscach publicznych, ale jeśli jest to jakaś na przykład mała firma, której właściciel pali, no to nie zawsze on się stosuje do tych zakazów i czasami jest tak, że ludzie no, po prostu są narażeni. Gdzieś tam przechodzą korytarzem czy w jakichś miejscach czują ten dym, muszą go wdychać i tak samo w domach, tak? Palacze palą po łazienkach, tak, po balkonach. Rośnie ryzyko wtedy dla domowników?
Zdecydowanie, no, jeśli chodzi o miejsca pracy, to rzeczywiście jeszcze możemy się odwołać do prawa, które ustanawia zakaz palenia w pomieszczeniach zamkniętych, w pomieszczeniach pracy. No, problem jest rzeczywiście z domownikami. Ja też zwracam na to uwagę w mojej poradni, szczególnie wtedy, kiedy ten palacz, który chce rzucić palenie, jeszcze ma do innego palacza i wtedy zachęcam, żeby podjąć wspólnie wysiłek, bo wtedy no, jest po pierwsze większa motywacja, ale właśnie po drugie, no, to też bierne palenie jest uznanym czynnikiem ryzyka i chorób nowotworowych. Ale
bo zdarzają
także
się ludzie, którzy nie palą, a na przykład raka płuc mają.
Jak najbardziej. Tutaj mamy wiele takich przypadków, mamy to wyliczone. Zgony, można powiedzieć, na poziomie Polski rocznie z powodu samego biernego palenia, to jest około 8-9 10 tysięcy rocznie, tylko dlatego, że ktoś był biernym palaczem i zmarł na chorobę odtytoniową, na którą by nie umarł, gdyby nie żył, można powiedzieć, w środowisku, w otoczeniu, w którym jest dym tytoniowy.
Ja trochę o to pytałam, ale tak zapytam jeszcze raz wprost, bo być może to nie wybrzmiało. Czy ten dym z likwidów, albo te wydzieliny, czy jak to nazwać, zapachy, które wydziela, bo to nie jest dym, ten środek do podgrzewania, tak, tytoniu, te urządzenie do podgrzewania tytoniu, one też jakiś tam aerozol mają, który krąży, czuć to na przykład w mieszkaniu. Czy to też może być szkodliwe, czy raczej można być spokojnym?
Jak najbardziej. Oczywiście wszystko zależy od stężenia, wielkości pomieszczenia i tak dalej. Natomiast ewidentnie bierne, można powiedzieć, wdychanie tych substancji nie jest dla nas zdrowe. Nie powinniśmy ich wdychać, nie powinniśmy ich w pomieszczeniach używać. Szczególnie niebezpieczne jest to dla młodych organizmów. I tutaj WHO szczególnie uwrażliwia dzieci, tak, kobiety w ciąży. To są astmatycy, to są osoby, które od razu mogą zobaczyć negatywne efekty. Osoba dorosła ma oczywiście jakiś potencjał, w cudzysłowie, obronny własnego organizmu i być może tej szkody od razu nie zauważy. Natomiast nie jest to substancja naturalna i nie powinna być wdychana.
Napisał do nas pan Piotr w kontekście tej naszej rozmowy i tego, co mówiliśmy wcześniej o rzuceniu palenia. Paliłem 30 lat jedną paczkę dziennie, ostatnie 2 miesiące aż po 2. Kupiłem w końcu elektryka i powoli rzuciłem. Jestem już 9 lat wolny. Próbowałem palić parę razy i już mi nie smakuje. Ale wspomnienia po paleniu niestety zostały miłe. Czyli to jest jednak coś takiego uzależniającego psychicznie, prawda?
To jest jeszcze jedna rzecz, którą często palacze, myślę, młodzież mogłaby sobie uświadomić, że jak wejdzie już w palenie, to niestety na całe życie. Znaczy te zmiany w mózgu zostają. Ja mam palaczy, którzy rzucają palenie i po 15 latach, często z głupoty, albo w cudzysłowie z głupoty, z zapomnienia, bo myślą, że już to jest za nimi, próbują i od razu się uruchamia kaskada uzależnienia i wracają znowu w ciąg palenia. Po prostu trochę to jest jak z byłymi alkoholikami, tak? Że tutaj nie da się całkowicie, można powiedzieć, zresetować, sformatować mózgu, żeby on zapomniał, że się było palaczem. Niestety to zostaje i ta podatność na powrót niestety w dalszym ciągu jest i trzeba się pilnować do końca życia.
Ponieważ jest to audycja medyczna, chciałam pana zapytać o choroby, które są powiązane z paleniem, bo to nie jest takie oczywiste, że tylko te związane z układem oddechowym. Można zachorować też na wiele innych chorób, które nie są w prostej linii związane z oddychaniem, tak?
Tak, pamiętajmy, że palenie szkodzi na cały organizm. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ nie tylko te substancje toksyczne, dym tytoniowy wdychany uszkadza nam drzewo oskrzelowe i tkankę płucną, ale większość substancji toksycznych przenika do krwi i wraz z krwioobiegiem, no, można powiedzieć, podróżuje, tak, po całym organizmie. W związku z tym mamy do czynienia chociażby z uszkodzeniem naczyń krwionośnych w tkankach odległych, właśnie w tej skórze. Mamy nowotwory, chociażby bardzo powiązane z paleniem, to jest nowotwór pęcherza moczowego. Tak? Rak szyjki macicy. Można by się zastanawiać, dlaczego? Przecież to jest wirus, tak, brodawczaka, którym się infekujemy i kobiety cierpią później na raka szyjki macicy. Okazuje się, że palenie upośledza odporność tkankową na poziomie właśnie dróg rodnych i dochodzi do częstej infekcji i przewlekłej infekcji, więc to jest czynnik ryzyka. Palenie jest czynnikiem ryzyka we wszystkich chorobach. Tak? Moja koleżanka okulistka często opowiada właśnie o swoich pacjentach, którzy mają problemy właśnie ze wzrokiem, tak? Mają problemy związane z laryngolodzy, tak? Mają neurolodzy. To są, można powiedzieć, no, łączymy się jako lekarze tutaj w wspólnym wołaniu o to, żeby pacjenci nie palili.
Czyli ktoś, kto pali, naraża się na wiele, wiele chorób, nie tylko związanych z układem oddechowym.
Dokładnie tak. To nie można powiedzieć właśnie, że palenie to jest tylko rak płuc, tak? To jest po pierwsze wiele nowotworów, rak trzustki, rak wątroby, właśnie rak wspomnianego pęcherza moczowego, ale także choroby właśnie układu krążenia, tak jak mówiliśmy, zawały, udary, ale wcześniej też pani redaktor wspominała chociażby, no, impotencja, tak? To także są pochodne właśnie, no, w ogóle epidemia niepłodności także w naszym społeczeństwie jest po części właśnie związana z paleniem tytoniu.
Chciałam się zatrzymać na chwilę jednak przy tym układzie oddechowym i czymś, co pacjenci, takiej chorobie, którą pacjenci nazywają rozedmą płuc, a ona się tak fachowo nazywa przewlekła obturacyjna choroba płuc, to jest typowa dla palaczy choroba, jakie mogą być jej objawy?
Tak, tutaj statystyki pokazują, że 98-99% osób chorujących na POHP, czyli przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, to są palacze. Także można powiedzieć, nie istnieje praktycznie inny czynnik ryzyka niż wdychanie właśnie dymu tytoniowego.
Bo my często myślimy sobie o paleniu i zapala się lampka rak płuca, ale to nie tylko rak płuca, tylko właśnie to POHP, która również jest chorobą bardzo trudną w leczeniu,
ciężką.
Ona ma
inny charakter, ponieważ na raka płuca, no niestety, umieramy. Tak? W większości i tutaj mimo postępu metod diagnostycznych, no jest to choroba śmiertelna. Czyli większość osób, ponad połowa, jeżeli zachoruje na raka płuc, no niestety umiera. Natomiast z POHP żyjemy, ale ten jakość naszego życia jest dramatycznie pogorszona. Tak? To znaczy, że organizm, można powiedzieć, dalej chce funkcjonować, ale dusi się, ponieważ płuca są niewystarczającej objętości, nie spełniają swojej funkcji, znaczy nie transportują tlenu. Wdychamy, ale ten tlen nie dociera do naszego organizmu. W związku z tym można powiedzieć, chcemy, ale łapiemy oddech i się dusimy.
Jest coś takiego też, pojawiają się reklamy często informujące o tabletkach łagodzących tak zwany kaszel palacza. Nie wiem, czy pan słyszał takie reklamy, widział. Jak ktoś ma taki kaszel, nazywany kaszlem palacza, czemu on się różni od takiego zwykłego kaszlu? Niczym? Czy to jest jakiś konkretny objaw i związany z paleniem?
No, to jest pozytywny objaw, to znaczy, że organizm broni się przed substancjami toksycznymi, przede wszystkim smołowatymi, które osadzają się na drzewie oskrzelowym i w związku z tym poprzez ten kaszel organizm chce się pozbyć, można powiedzieć, tych toksyn nagromadzonych i które, można powiedzieć, obklejają tak drzewo oskrzelowe. W związku z tym jest naturalnym, obronną reakcją organizmu, które chce pozbyć się czegoś toksycznego. W związku z tym tłumienie tego mechanizmu, no jest, można powiedzieć, no jakby takim zupełnie przeciwskuteczne.
Czyli kupowanie tych leków i branie tych tabletek.
Absolutnie, to uspokaja nas, podczas gdy organizm daje wyraźny sygnał, nie? To tego nie powinieneś robić.
Takie placówki jak poradnia leczenia zespołu uzależnienia od tytoniu, którą pan kieruje w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym, to są cały czas w Polsce chyba jednostki, no, rzadkość po prostu.
Chyba ich jest tylko na razie 5 w całym kraju. Tutaj no, apelowaliśmy do Ministerstwa Zdrowia, wiem, że toczą się prace, żeby jednak no, podejść poważnie do tematu, żeby rzeczywiście każdy palacz miał szansę na skorzystanie z fachowej pomocy i mam nadzieję, że to się wkrótce zmieni.
Trzeba mieć skierowanie, żeby do państwa się tam zapisać na wizytę i zacząć tą całą terapię, bo podejrzewam, że to trochę trwa.
Nie, na szczęście nie. Palenie, rzucanie palenia jest traktowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia jako jedno z wielu badań, czy profilaktycznych, chociażby jak mamy raka szyjki macicy, czy raka piersi, gdzie nie potrzebujemy skierowania, żeby... Potrzebujemy się po prostu mówić na wizytę. Jakby no, wychodzimy z założenia, że nie powinniśmy stawiać żadnych barier przed taką pozytywną decyzją. Ale mimo tego, że nie potrzebujemy skierowania, nasza poradnia nie cierpi na nadmiar chętnych. Ubolewam z tego powodu, że wiele osób mimo takiej oferty nie chce korzystać z naszej pomocy.
Może nie wiedzą, dowiedzą się teraz z audycji radiowej.
No, cieszę się, że pani mnie zaprosiła, to możemy o tym mówić.
Panie profesorze, ile musiałyby, jeszcze powiedzmy może, gdzie znajduje się poradnia, tak? Żeby to już
tak, my jesteśmy w ramach struktury Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, natomiast fizycznie mamy siedzibę w dawnym szpitalu studenckim naprzeciwko Opery Bałtyckiej.
Informacje, rozumiem, można znaleźć na stronie internetowej szpitala UCK. Tak. Telefon do rejestracji i tak dalej. Ile musiałyby kosztować papierosy? O ile te ceny musiałyby być podniesione pana zdaniem, żeby ludzie zaczęli rezygnować z palenia? Bo czy ten element ekonomiczny i ta cena byłaby tutaj, może byłaby kluczowa, żeby właśnie redukować liczbę palaczy?
Dla gwoli wyjaśnienia, ja oprócz tego, że jestem lekarzem i pomagam indywidualnie pacjentom, to jestem też specjalistą zdrowia publicznego i patrzę, jakie, można powiedzieć, działania państwa, jakie ruchy pomagają zmniejszyć problem palenia. I okazuje się, że jednym z najsilniejszych takich czynników oddziałujących i w konsekwencji mówiących, ile osób będzie w Polsce paliło, jest to cena. Czyli im wyższa cena, tym większa skłonność zarówno do rzucenia palenia, jak i mniejsza skłonność do wchodzenia w nauk. Taka młoda osoba, kilkunastoletnia, jeżeli by miała wydać na paczkę papierosów 30 zł, dajmy na to, by się zastanowiła, czy woli lepiej za te pieniądze pójść do kina, czy gdziekolwiek inaczej wydać te pieniądze.
Czyli 100% podwyżki? Mniej więcej, znaczy, nie wiem, ile kosztują teraz papierosy, ale gdzieś pewnie około 14-15 zł.
14-15 zł. No, WHO mówi, że żeby przyniosło to skutek, to musi być zauważone. zauważalna. To musi być w jakiś sposób też dotkliwa i musi być po prostu odczuwalna w naszym portfelu. Problem w naszym kraju podwyżek jest taki, że one raz, że nie nadążają za naszym bogaceniem się. Tutaj ostatnio prezentowaliśmy dane w ministerstwie.
Chce pan powiedzieć, że są tanie papierosy w Polsce?
Są zdecydowanie za tanie względem naszej zasobności portfela. Badania pokazały, że my w przeciągu 10 lat, ostatnich 10 lat możemy więcej paczek za średnią pensję nabyć, niż to było właśnie 10 lat temu. Mimo istniejących podwyżek, bo tu często oczywiście się mówi, a przecież gdzieś tam papierosy rosły, tak, ale myśmy się szybciej wzbogacili.
Będzie podwyżka akcyzy. Są takie plany, żeby ona była 5%, akcyza na papierosy w przyszłym roku i o kolejne 10% rocznie od roku 2023. Czyli stopniowy taki wzrost tej ceny, no ale jak to się przełoży na złotówki, to ta podwyżka chyba nie jest taka stuprocentowa, jak pan
martwi
powiedział.
Mnie ta zachowawczość, z której chyba
to jest
troszeczkę...
30-40 groszy na paczce
tak,
wtedy.
Tak, z tej podwyżki chyba bardziej przemawia troskę o stabilność budżetu państwa niż zdrowie Polaków. Ta 5% podwyżka, która nas czeka, ona nawet nie skonsumuje inflację, bo dane chyba zdaje się ostatnie pokazują, że około 6% mamy w Polsce inflację, więc tak naprawdę obniżka ceny będzie o 1%. To, co my zachęcaliśmy ministerstwo, żeby nie patrzeć tylko na ile my podwyższamy, ale właśnie jaka jest inflacja, i to powinno być dodatkowy czynnik, czyli podwyżka plus inflacja, a jeszcze popatrzmy właśnie na dochody i na nasze bogacenie się, chociażby na średnią pensję.
Panie profesorze, bo to mówimy o papierosach, ale z kolei akcyza na tytoń do podgrzewania i na te inne wyroby ma wzrosnąć o 100%. Czyli to, co jest teoretycznie, można powiedzieć, no niezdrowe, ale zdrowsze, będzie droższe, tak? Niż papierosy.
No i tu panią zaskoczę. Wszyscy tak myślą. Prawdopodobnie palacze w ogóle nie odczują żadnej różnicy. Dlaczego? Ponieważ już dawno producenci przewidzieli, że będzie zwyżka podatków i ustalili ceny tychże wyrobów na poziomie uwzględniających podwyżki podatku. Tak naprawdę, no i tutaj to nie jest tylko moje zdanie, tylko zdanie fachowców, no zrobiliśmy prezent tym nowym wyrobom, dając im, powiedzmy, osiągnąć większe dochody, ponieważ oni już wkalkulowali, i to jest zresztą praktyka na całym świecie, to nie jesteśmy jakimś specjalnym krajem, producenci wprowadzając nowy wyrób, często windują jego cenę wyżej, mając świadomość, że za chwileczkę będzie więcej podatków, po prostu my mniej trochę zarobimy. Więc...
Czyli to się nie przełoży na prozdrowotne zachowania Polaków?
No niestety obawiam się, że ten sposób podejścia nie przełoży się rzeczywiście na skutek zdrowotny.
Profesor Łukasz Balwicki, kierownik Zakładu Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej GUMET, lekarz i kierownik poradni leczenia zespołu uzależnienia od tytoniu WCK. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie profesorze.
Dziękuję.
Państwu się kłaniam i do usłyszenia w imieniu własnym i Barbary Kopaczewskiej, która zrealizowała audycję. Do usłyszenia, Joanna Matuszewska.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.